Poranny gość Radia Rodzina.
Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, lider Nowej Nadziei, kandydat na urząd prezydenta RP. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Wrocław pozdrawia. A pan w jakim miejscu?
Ja na razie jestem w Toruniu, ale jadę dzisiaj do Warszawy, stamtąd do Kozienic i Pionek.
Pierwszy raz na antenie Radia Rodzina. Dam panu prezesowi taki mały prezent przedświąteczny w postaci minuty. Proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to pan byłby najlepszym prezydentem naszego kraju?
Będę prezydentem aktywnym i niezależnym. Od 20 lat każdy kolejny prezydent był człowiekiem zależnym od prezesa swojej partii i wykonywał w pałacu prezydenckim tylko jego polecenia. Ja nie mam żadnego prezesa, więc zresztą będę niezależny. Dlatego będę aktywny. Dotychczasowi prezydenci nie korzystali ze swojego podstawowego uprawnienia, czyli prawa weta. Od 30 lat żaden prezydent nie zawetował ani jednej ustawy podatkowej, która podnosiła albo komplikowała podatki. Ja zupełnie odwrotnie, nie podpiszę żadnej ustawy, która komplikuje oraz podnosi podatki. Do tego jestem głęboko przekonany, że w drugiej turze mam większe szanse na zwycięstwo z Rafałem Trzaskowskim niż Karol Nawrocki, ponieważ jak pokazały poprzednie wybory prezydenckie, elektorat Konfederacji się podzieli, a elektorat PiS-u będzie głosował przeciwko kandydatowi Platformy. Stąd jeżeli ktoś chce zachować mniej więcej obecny kształt praw światopoglądowych w Polsce, nie chcę przeprowadzić jakiejś rewolucji obyczajowej w Polsce, to jestem do tego najsilniejszym gwarantem.
Udało się zmieścić w minucie. A w czym pan jest lepszy od wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, który oddał panu pałeczkę w wyścigu o Pałac Prezydencki bez prawyborów?
To już jest pytanie do Krzysztofa Bosaka.
Pytałam, ale pytam teraz pana.
A on tą decyzję podjął jednostronnie. Nie konsultował jej nawet ze mną. Dowiedziałem się od niej w telewizji. Dlaczego Krzysztof Bosak się wycofał? Trzeba pytać się Krzysztofa Bosaka. Zresztą wątpię, żeby na przykład dziennikarze pytali Przemysława Czarnka, w czym on jest lepszy.
A ja pytałam na przykład.
Albo odwrotnie.
No ja pytałam. Czasami trzeba posłuchać naszych rozmów oczywiście na antenie Radia Rodzina. Zapraszam o godzinie 8:10 każdego dnia. Jak na razie sondaże pokazują pana trzecie miejsce na podium wyścigu o Pałac Prezydencki. Nie obawia się pan swoich rywali?
Dlaczego miałbym się ich obawiać? W sensie każdy z nas...
To w czym oni są gorsi od pana w takim wypadku, skoro się pan ich nie obawia?
Nie widzę żadnego powodu, żeby się ich obawiać. Sondaże są, jakie są. Natomiast jeszcze w styczniu 2015 roku Andrzej Duda miał mniej więcej takie sondaże, jak ja teraz. W 2020 roku Małgorzata Kidawa-Błońska miała dużo lepsze sondaże ostatecznie z tego wyścigu.
Będzie pan nowym Andrzejem Dudą?
Tego nie wiem. Mam podobny plan jak Andrzej Duda, to znaczy też zamierzam objechać całą Polskę. Miałem 65 spotkań z mieszkańcami. Mamy kolejne dziesiątki zaplanowane na grudzień, jeszcze grudzień i na styczeń, więc będę w całej Polsce. Każdy będzie mógł się ze mną spotkać, zobaczyć, co mam do powiedzenia, więc to będzie bardzo aktywna kampania wyborcza. Więc pewne podobieństwa tutaj oczywiście są.
Jeżeli zostanę prezydentem, to będzie pierwsza prawdziwie aktywna i niezależna prezydentura, powiedział pan przed chwilą. To będzie także prezydentura, gdzie złożę najwięcej projektów ustaw i zawetuję najwięcej projektów ustaw. Którą z ustaw w ciągu roku rządów koalicji zawetowałby pan w pierwszej kolejności? Rocznica powołania wypada już w najbliższy piątek.
To zależy od tego, jakie by trafiły, ponieważ...
Ale pytam, te, które już zostały przeforsowane i podpisane przez prezydenta, które by pan cofnął? W ciągu tego roku.
Finansowanie przez budżetu cofnął.
Jeszcze raz?
Ja bym zawetował. Finansowanie in vitro z budżetu.
Okej.
Taką możliwość chociażby. Taki jeden przykład. Więc wetowałbym te wszystkie ustawy, za którymi bym nie zagłosował. No, głosowałem przeciwko naprawdę sporej części ustaw. Uważam, że to nie jest. Bo obecni prezydenci poprzedni wetowali mniej więcej 1% ustaw. Ja w tym sensie może długo nie jestem, bo mniej więcej rok, ale już teraz widzę, że to nie jest tak, że 99% ustaw przechodzących przez Sejm są to dobre ustawy, które poprawiają sytuację w Polsce. Wiele z nich jest zupełnie zbędnych, wiele jest tak naprawdę szkodliwych. Natomiast mówiłem też o tym, że będę zgłaszał swoje ustawy, ponieważ prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Mhm. Chciałbym uprościć przede wszystkim podatki w Polsce, tak żebyśmy wreszcie mieli trochę większą łatwość prowadzenia działalności gospodarczej, żeby polska gospodarka lepiej się rozwijała. Uważam, że nie ma żadnego prawa przyrody mówiącego, że między Odrą a Bugiem podatki muszą być skomplikowane, a niestety w tym momencie są najbardziej skomplikowane w całej Unii Europejskiej.
Jasne, a ustawa o wolnej wigilii, która czeka na podpis prezydenta, zawetowałby ją pan? Jako jeden z nielicznych głosował pan przeciwko.
Tak, natomiast głosowałem przeciwko tej ustawie, zanim ona otrzymała poprawki Senatu w wersji, którą ja miałem możliwość poprzeć albo odrzucić. Rzeczywiście była wolna wigilia, ale kosztem dodatkowej pracującej niedzieli w grudniu. A tak. Wigilii i tak w sklepach można handlować tylko do godziny 14, a w inną niedzielę znacznie dłużej. W związku z czym uważam, że ta ustawa była niewłaściwa, bo każda niedziela jest świętem, a wigilia świętym nie jest.
A przychyliłby się pan do apelu Solidarności, którzy chce zawetowania ustawy, argumentując, że nowe przepisy dyskryminują pracowników handlu. Oni i tak będą musieli ten dzień odpracować.
Właśnie przed chwilą o tym powiedziałem, że głosowałem przeciwko ustawie.
Czyli weto byłoby.
Głosowałem przeciwko ustawie, która zwiększała liczbę niedziel handlowy w grudniu. Natomiast potem też weszła poprawka Senatu i z tego, co kojarzę, ona tą jedną dodatkową niedzielę usunęła. Więc nie wiem, czy te zapowiedzi, czy te protesty są aktualne.
Póki co na razie tak. A wie pan, ile Polacy mają zapłacić w te święta za masło?
To zależy od masła. Ostatnio byłem w sklepie, to kupiłem za 8,50.
Zgadza się. I kogo za to winić? Bo ceny sięgają nawet do 10 zł. Ja też widziałam po 8, po 7, ale w mediach pojawia się informacja, że to dycha za kostkę.
Tak, widziałem też masła za 10 zł. Zresztą umieściłem filmik z masłem za 8,50. No to ludzie pytało, gdzie tak tanio można kupić masło, ponieważ unik jest znacznie droższe. To wszystko drożeje z powodu wzrostu kosztów produkcji. To jest zupełnie oczywiste. Produkcja rośnie. Koszty produkcji praktycznie czegokolwiek w Europie rosną, chociażby z powodu bardzo wysokich cen energii oraz z powodu przeregulowania gospodarki. To jest ta przyczyna, dla której Europa zaczyna odstawać i nie rozwija się już tak jak Azja albo Stany Zjednoczone. Jedną z podstawowych przyczyn jest Zielony Ład, który sprawia, że ceny energii bardzo rosną i one są przeliczane na wszystkie ceny. Do tego kolejne wszystkie regulacje rolnictwa sprawiające, że produkowanie żywności w Polsce i nie tylko w Polsce, w całej Europie robi się coraz droższe i z tego powodu ceny rosną. Dlatego postuluję odrzucenie Zielonego Ładu. Uważam, że ideologiczne, lewicowe podstawy dla Zielonego Ładu są absolutnie niewłaściwe. Znaczy, nie wierzę w to, że jak przeniesiemy fabrykę emitującą tlenek węgla z Polski do Chin, następnie ona będzie pracowała w Chinach, tam emitowała CO2, a co więcej, jeszcze produkty z tej fabryki będziemy musieli potem przewieźć z powrotem do Europy, to że od tego klimatowi będzie lepiej. Uważam, że w żadnym wypadku nie. Do tego, że będzie europejskiej gospodarce. Dobrze, płatne miejsca pracy przenoszą się do Azji, Europa się coraz wolniej rozwija, a my coraz więcej płacimy za wszystko. Mamy coraz większe rachunki za energię elektryczną, za żywność, za ogrzewanie i to jest wszystko wynik polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Profesor Leszek Balcerowicz, były wicepremier, powiedział, docenił pana, powiedział, że pana poglądy gospodarcze, wolnorynkowe są mu bliskie. To dla pana ujma czy komplement?
Ja nigdy nie ukrywałem, że mam poglądy wolnorynkowe, więc to nie jest taka żadna odkrywka. Zawsze miło jest usłyszeć o sobie dobre słowa.
Nawet kiedy krytycznie jest oceniany, że spowodował gwałtowny rozrost nierówności społecznych w latach 90.
Balcerowicz zrobił dobre oraz złe rzeczy, z niektórymi jego oczywiście posunięciami się całkowicie nie zgadzam. Natomiast faktem jest, że od 90 roku polska gospodarka powiększyła się 10-krotnie. To jest jeden z najlepszych wyników na całym świecie.
Rozumiem, że ta sympatia przejawia się, że Toruń, a także ekonomia was łączy. Panie prezesie, czy nie przeraża pana deficyt w przyszłym roku, który ma przekroczyć 288 miliardów złotych, co oznacza, że co trzecią złotówkę będziemy musieli pożyczać? Słyszymy, budżet przyjęty, jedność w koalicji wzorowa, pisze premier Donald Tusk, natomiast z kolei wtóruje mu minister finansów, pan Domański, że to budżet bezpieczeństwa, inwestycji i wsparcia obywateli, a ekonomiści biją na alarm.
To jest jeden z najgorszych, jeżeli nie najgorszy budżet w historii Polski. Mamy rekordowy poziom długu, rekordowy poziom deficytu, rekordowy poziom odsetek, potrzeb pożyczkowych. Wszystko, co złe w tym budżecie, jest niestety rekordowe. Co więcej, nie wiadomo, czy on się zamknie w tej kwocie, która została zgłoszona, ponieważ budżet, kiedy zaplanowali za 2024 rok, to nie przeszacowali z wpływu o 56 miliardów złotych. Trzeba było nowelizować budżet. Teraz może się wydarzyć to samo, co znaczy, że on tak naprawdę może być jeszcze gorszy niż w tym momencie zapowiadają. W żadnym wypadku to nie jest budżet bezpieczny. Jesteśmy coraz bardziej narażeni na negatywne skutki tak wysokiego zadłużenia. Problemem jest niekontrolowane zwiększanie wydatków przez zarówno ten, jak i poprzedni rząd.
Gdzie zdaniem pana powinny być cięcia?
Cięcia powinny
albo
być
konsolidacja wydatków.
Cięcia powinny być wszędzie. W zasadzie prawie wszystkie pozycje w naszym budżecie mogłyby być troszeczkę mniejsze, bo problem.
Ale konkret, panie prezesie, konkret. Świadczenia społeczne wyrzuciłby pan?
Ale wymaga pani ode mnie odpowiedzi zero-jedynkowych, a to nie jest takie proste. Pozycji budżetowych jest tysiące. Mógłbym oczywiście po kolei pani wymieniać jeden po jeden. Przed moglibyśmy 10 milionów złotych zaoszczędzić na wydatkach na integrację Romów, ale takich pozycji to mamy tysiące. Mhm. Szkoda czasu na antenie na wymienianie ich wszystkich. Problemem nie jest to, ile pieniędzy idzie na którąś część funkcjonowania państwa, tylko to, jak one są wydawane, a wydawane są wybitnie nieefektywnie. Więc to jest podstawowy problem. Natomiast wszystkie pozycje w zasadzie rosną w sposób niekontrolowany. Musielibyśmy teraz usiąść przy tym budżecie i dokładnie każdą pozycję przeanalizować. My zresztą zgłaszaliśmy do tego budżetu sporo poprawek, które redukowały wydatki. Wszystkie były...
No, nie były uwzględnione.
No tak, bo wszystkie nasze poprawki budżetowe zostały odrzucone. Zdaje się, że też wszystkie poprawki PiS-u zostały odrzucone, więc to jest autorski budżet obecnego rządu, na który nie mieliśmy żadnego niestety wpływu.
Największy błąd roku rządzenia koalicji, zdaniem pana, to, jeśli chodzi o gospodarkę?
Największy błąd? Brak reformy podatkowej. Mieli rok na przygotowanie jakichkolwiek zmian ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i nie zrobili ani jednej zmiany dla korzyść przedsiębiorców przez cały rok. Ja nie wiem, co to Ministerstwo Finansów robiło przez rok. Przespali cały pierwszy rok swoich rządów.
A jakiś plusik widzi pan w koalicji rządzącej? Ja tutaj nie spodziewam się, że pan powie o wielkich sukcesach. Natomiast czy coś dobrego zrobili, zdaniem pana?
Zainteresowali się trochę naszą wschodnią granicą, to znaczy zamierzają umacniać naszą granicę z Rosją. Co z tego oczywiście wyjdzie, to jeszcze nie wiemy za wcześnie, żeby ocenić, ale chociaż sam fakt, że jakiekolwiek tam prace umocnieniowe są czynione, jest czymś dobrym.
Po ostatnich wyborach parlamentarnych powiedział pan, że wynik wyborów to porażka i że będziecie psuć samopoczucie innym partiom. Jak zatem popsuł pan te sejmowe nastroje w przeciągu tego roku?
Miałem kilka wystąpień, które na pewno nie spodobały się temu rządowi. Myślę, że miałem ciekawe wystąpienie w sprawie reakcji Donalda Tuska na powódź na Dolnym Śląsku. Bardzo dużo krytykowałem politykę budżetową, podatkową, więc staram się wykorzystywać ten swój mandat do mówienia prawdy z mównicy sejmowej.
Marszałek Hołownia powiedział ostatnio, że jedynym waszym zadaniem jest to, że przez 4 lata będziecie wychodzić na mównicę, mówicie tamci do kitu, tamci do kitu i pobieracie pieniądze. Tak o was powiedział w Konfederatach.
To bardzo nieładnie Szymon Hołownia powiedział. Niestety to jest los każdej partii opozycyjnej, że w parlamencie to może sobie mówić, ponieważ jest przegłosowywana. Natomiast w kilku głosowaniach to głosy Konfederacji zadecydowały o ich finalnym wyniku, więc to nie jest tak, że kompletnie na nic nie mieliśmy wpływ.
A nie możecie tak z Prawem i Sprawiedliwością dojść do wspólnego konsensusu, stać się taką jedną opozycją? Czy możliwa jest jakaś współpraca, skonsolidować swoje postulaty, odrzucić te urazy z przeszłości? Bylibyście silniejsi.
Nie widzę tutaj żadnych korzyści, żeby w opozycji się jednoczyć. Są wyborcy PiS-u, którzy nie są sympatycznie nastawieni do Konfederacji. Są wyborcy Konfederacji, którzy nie lubią PiS-u i gdybyśmy tutaj teraz się jakoś połączyli, to byśmy tych wyborców po prostu stracili. Stąd teraz są to rozważania czysto teoretyczne, bo z PiS-em i tak nie ma żadnej większości w Sejmie, więc... To, że jesteśmy różnymi partiami, bo w końcu mamy inne programy, inne postulaty, inne poglądy, nikomu w niczym nie szkodzi.
No dobrze, Konfederacja uchodzi za partię generacyjną. Zgodzi się pan ze mną, skupiającą się na potrzebach tych młodych wyborców? Zresztą oni głosują na was.
nie tyle skupiamy się na potrzebach wyborców, to jesteśmy partią generacyjną, bo to głównie młodzi wyborcy na nas głosują, ale postulaty mamy również bardzo dobre dla osób starszych, którzy na nas nie głosują, ponieważ nie korzystają z tych samych źródeł przekazu, co my. To znaczy my jesteśmy aktywni głównie w internecie, osoby starsze głównie oglądają telewizję.
No tak, największe poparcie w waszym ugrupowaniu panuje wśród mężczyzn do 24 roku życia. Dużym zainteresowaniem partia cieszy się też wśród 30-40-latków. I teraz moje pytanie, czy pan wie, panie pośle, co oznacza słowo sigma?
No właśnie, mniej więcej wiem, ale...
No widzi pana, jednak ten slang młodzieżowy, bo to słowo roku 2024. To jak pan przemawia do młodzieży, nie znając tego najważniejszego słowa 2024?
Widzi pani na tyle skutecznie, że bardzo ich dużo przychodzi na moje spotkanie i ogląda moje materiały, więc jakoś sobie radzę bez używania tego rodzaju języka.
To dobrze, to ja podpowiem, dobrze? Sigma to osoba odnosząca sukcesy, pewna siebie, wybitna, którą można podziwiać, wierna wyznaczonym zasadom i jest samotnym wilkiem przekonanym o swojej nieprzeciętności. Utożsamia pana się?
Ciężko się utożsamiać z taką definicją, świadczyłoby to o bardzo wysokim poziomie samouwielbienia.
A pana światopogląd przemawia do młodych w kwestii aborcji, związków partnerskich?
Z jakiegoś powodu młodzi ludzie na nas głosują, przychodzą na nasze spotkania.
No i to jest ciekawość właśnie.
Przeglądają nasze treści w internecie, co oznacza, że albo im to nie przeszkadza, albo jest to dane w takiej formie, że jest dla nich akceptowalne, albo po prostu się z tym zgadzają.
A czy młodzi ludzie potrzebują ograniczenia lekcji religii? Czy religia powinna pozostać w szkołach?
Moje zdanie jest takie, że religia w szkołach szkodzi religii. To znaczy... Wbrew temu, co się wydaje różnym lewicowym ideologom, usunięcie religii ze szkoły by według mnie Kościołowi w Polsce pomogło. Zresztą kiedyś lekcje religii były w salkach parafialnych i wydaje się, że wtedy poziom wiary był na trochę wyższym poziomie niż obecnie teraz. Jeszcze sam pamiętam 20 parę lat temu, jak miałem lekcje religii, jak to wyglądało. Podobno teraz nie wygląda wiele lepiej, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Natomiast no, gdybym tu robił jakąś reformę, to raczej nie z powodów antyklerykalnych, tylko raczej w trosce o Kościół.
Ale pan nie do końca pamięta te salki katechetyczne, bo przecież pan jest 86 rocznik.
I to jest... Nie pamiętam, ale pamiętam, jak wyglądały lekcje religii w szkołach. Nie wyglądały,
no jest pan rocznikiem gimnazjalnym pierwszym, więc musi pan pamiętać.
Mam relację do moich rodziców, którzy mówią, że wtedy wyglądało to dużo inaczej. Natomiast w ogóle jestem przeciwnikiem tego, żeby to państwo ustalało, czego dana szkoła ma uczyć. Uważam, że to jest raczej zadanie dla dyrektorów szkół, dla organów prowadzących szkoły, na przykład samorządów, fundacji, stowarzyszeń, a nie dla ministra edukacji, ponieważ w takim systemie jak obecnie, kiedy to rząd o wszystkim decyduje, to co wybory, zmienia się podstawa programowa, zmienia się lista lektur, lista przedmiotów i to nie jest dobre.
Edukacja zdrowotna, ten przedmiot do pana przemawia?
No absolutnie do mnie nie przemawia. To jest próba lewicowej indoktrynacji dzieci. To ma być jakiś przymusowy przedmiot, na którym dzieci będą uczone jakiejś kompletnej głupot, jakichś diet planetarnych, jakichś lewicowych odchyleń. Jestem przeciwnikiem tego programu.
Ile wwiesił pan do tej pory plakatów prekampanii? Bo Joanna Scherning-Wielgus mówi, że łamiecie prawo.
No, Joanna Scherning-Wielgus po prostu nie zna prawa. Polityk może się promować przez cały czas, niezależnie od tego, czy trwa kampania, czy nie. Nie można po prostu pod kątem formalnym prowadzić kampanii wyborczej, bo ta po prostu nie istnieje. Więc ani ja, ani Trzaskowski, ani Nawrocki nie łamiemy prawa.
Czy dla pana te przepisy o finansowaniu polityki są jakąś fikcją? Sprawa PiSu, dotacji. Uwzględniona została wczoraj skarga Prawa i Sprawiedliwości na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania. Już mamy krytyczne opinie ze strony rządzących. Może trzeba zlikwidować to?
To znaczy, to jest zupełnie oczywiste. Myślę, że to jest konsensus wśród polityków, że obecne przepisy dotyczące finansowania polityki...
Bo wy mieliście także analogiczną sprawę do PiSu, prawda?
Tak. PiS nam nie tylko... Znaczy, PKW chciało nam odebrać subwencje, a chciało nam również Ministerstwo Finansów, które chciało nam odebrać subwencje, wskazując, że my nie istniejemy po kilku latach od wyborów, w których braliśmy udział. Więc mamy swoje przejścia. Teraz PiS cierpi mniej więcej w taki sam sposób, jak my cierpieliśmy. I Platforma wykorzystuje przeciw PiS-owi dokładnie te same narzędzia, które wcześniej PiS wykorzystywał przeciwko nam.
Panie prezesie, wybory wygrywa się w Polsce powiatowej, bo wybrał pan Oleśnicę zamiast Wrocławia.
We Wrocławiu jeszcze będę, natomiast trochę bliżej wyborów, no ale przede wszystkim wybory to się wygrywa w Końskich, w których również byłem.
A znajdzie pan czas na Wrocław i na rozmowę w studiu Radio Rodzina?
To będę pewnie późną wiosną w studiu, we Wrocławiu, więc jeszcze nie wiem, jaki będę miał program dnia.
Natomiast jak pan obieca, to pan będzie. Bo rozumiem, że politycy dotrzymują swoich obietnic.
Ja akurat właśnie dotrzymuję, dlatego niewiele rzeczy obiecuję, po to, żeby nie złamać swojego słowa.
A czy ma pan jakieś wątki wrocławskie, dolnośląskie poza kampanią w swoim życiorysie? Coś pana łączy?
Dolnośląskie?
Mhm, czy...
Czy regularnie bywam we Wrocławiu, już to od wielu lat, co roku jestem, mam co najmniej jedno spotkanie we Wrocławiu, ale wydaje mi się, że takich personalnych wątków raczej nie mam.
No dobrze, to co planuje Sławomir Mentzen w kampanii prezydenckiej, gdy ta zacznie się formalnie w przyszłym roku? Jaką strategię pan obierze?
Objeżdżał całą Polskę. Będę chciał pokazać, że istnieje życie poza Platformą i PiS-em i że nie trzeba głosować ani na jedną, ani na drugą partię, że istnieje alternatywa. Będę mówił, jaką mam wizję Polski, to znaczy silnej, dumnej, bogatej i bezpiecznej, co to w ogóle oznacza i dlaczego tak ważne jest, żeby wybrać innego prezydenta niż tego z PiS-u lub z Platformy.
Kiedy poznamy dokładny program wyborczy?
Program wyborczy już wisi na mojej stronie Mentzen 2025. Zachęcam do spojrzenia. Oczywiście
lakonicznie, zapoznawałam się z nim. Nie było tam obszernych elaboratów.
Kto powiedział, że program wyborczy musi być obszernym elaboratem? Ważne, żeby był taki, żeby można go było przeczytać w miarę szybko.
Jak pan spędzi święta?
Z rodziną w Toruniu.
To rodzinnie na antenie Radio Rodzina żegnamy się. Bardzo dziękuję. Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, lider prezes Nowej Nadziei, a także kandydat na urząd prezydenta RP. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy. Dobrego dnia.
Poranny gość Radia Rodzina.